Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Tożsamość pan. Dzień dobry, witam Państwa. W kluczowym temacie Roman Wawrzyniak. Czy w historii można szukać odpowiedzi na pytania dotyczące współczesności? I to pytania o naszą przyszłość, przyszłość naszej ukochanej ojczyzny i jej niepodległość. O rozmowę na ten temat, kilka innych również ważnych zagadnień, poprosiłem dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, znakomitego historyka, profesora nauk humanistycznych Jana Żaryna. Dzień dobry, panie profesorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pozwoli pan profesor, no właśnie, że w obchodzonym dzisiaj dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych zacznę od podzielenia się taką krótką obserwacją. Wczoraj w czasie odwiedzin jednej z największych tutaj nekropolii w Poznaniu, jak zwykle można było zobaczyć setki zniczy zapalonych przy takim postumencie upamiętniającym Katyń 1940 roku. Patrzyłem tak na zatrzymujących się tam naszych rodaków i pomyślałem, że może nasz naród jeszcze nie zaginie, dopóki pamiętamy o naszej historii, o naszych przodkach, którzy no, złożyli wtedy najwyższą ofiarę własnego życia. Jest na to nadzieja, czy to zbyt daleko idący optymizm, pana zdaniem?
Myślę, że warto być optymistą oczywiście, a szczególnie w takich dniach jak wczoraj i dzisiaj. Ja byłem z kolei na Powązkach Warszawskich i zgodnie z tradycją kwestowaliśmy jako rodzina w ramach Komitetu Powązkowskiego imienia Jerzego Waldorfa i też wieczorem masę świateł. Wiele, wiele osób, tłumy można nawet powiedzieć, tak, które chodziły po alejkach powązkowskich. Było bardzo wiele osób, które nawet nie mają tam swoich grobów rodzinnych, ale ta piękna przestrzeń zabytkowa i wiele osób słynnych, które tam zostały pochowane, ściągają nas na Powązki, tak jak w Poznaniu. Więc myślę, że gdzieś wiara w nas istnieje, istnieje potrzeba szukania Boga, potrzeba szukania kontaktu z zmarłymi, naszymi bliskimi albo znanymi osobami. To jest jakaś nie do końca być może u wszystkich widoczna de facto wiara w Pana Boga, czyli też w pewien katalog moralny, który miejmy nadzieję, że będzie nadal obowiązywał mimo takich wyników wyborów.
No właśnie, ale jest druga strona medalu i o tym też chciałbym porozmawiać, bo być może mimo, że wielu z nas jednak ulega różnym modom, nazwijmy to takim multikulti, te lewicowe zaimki, genderowe płcie i tak dalej, to jednak również działania takich podmiotów jak no, choćby Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, którym pan profesor kieruje, no, budują właśnie tę naszą historyczną świadomość, że ludziom pod takim wspomnianym postumentem Katynia czy na Powązkach no wciąż zatrzymują się i tam zapalają znicze. Tylko słyszymy, że jeśli obecnej opozycji uda się utworzyć nowy rząd, to takie instytucje mają być zamykane. Zresztą inne, podobne, jak na przykład Instytut Pamięci Narodowej również. Czy istnieje, panie profesorze, rzeczywiste takie zagrożenie?
Tak, istnieje takie zagrożenie. Mój instytut jest postrzegany jako nosiciel tak zwanego faszyzmu i nacjonalizmu przez ludzi, którzy obdarzają tymi epitetami zgodnie no, z tradycją stalinowską. Wtedy w epoce stalinowskiej propaganda komunistyczna obdarzała różnymi epitetami ludzi, środowiska po to, żeby łatwiej wykluczyć ze społeczeństwa i z dobrej pamięci. I mój instytut też ma być wykluczony z dobrej pamięci właśnie za to, że prowadzi bardzo szeroką działalność. Wydajemy bardzo dużo książek. Po raz pierwszy między innymi takie dwa ciągi słowników, które ewidentnie budują naszą tożsamość, bo to są biograficzne słowniki działaczy obozu narodowego i działaczy katolicyzmu społecznego, także encyklopedia ruchu narodowego, która przywraca właściwy sens różnym nazwom, organizacjom narodowym. Jeden z wpisów, jaki widziałem w Gazecie Wyborczej, mówił, że należy nas rozwiązać, ponieważ pozytywną pamięć podtrzymujemy o ONR-ze i o Brygadzie Świętokrzyskiej. No to jakby ktoś zajrzał do słownika działaczy Obozu Narodowego i zobaczyłby tam właśnie sylwetki działaczy ONR-u, no to to są ludzie, którzy ginęli w czasie II wojny światowej za ojczyznę. Byli to wybitni patrioci, byli to ludzie, którzy znajdowali się potem na emigracji, byli twórcami różnych katolickich struktur. No po prostu byli to wybitni Polacy. Niektórzy z nich także znaleźli się w więzieniach powojennych, jak pułkownik Stanisław Kasznica i kapitan Lech Neyman, twórca myśli polskiej zachodniej w czasie II wojny światowej, i ginęli z rąk komunistów. Także, a Brygada Świętokrzyska, no to oczywiście ta, której dowódca musiał podjąć niezwykle dramatyczną decyzję, czy dać się zabić wraz z 1000 żołnierzy sowieckiej zbliżającej się armii, czy też szukać możliwości przebicia się do generała Władysława Andersa. Nikomu nie życzę takich wyborów. A więc to jest dorobek, który myślę, że pozwala w nas, Polakach, budować i myśl niepodległościową, i tożsamość narodową. Dziś to jest bardzo potrzebne, choćby także ze względu na aktywność tych dwóch naszych innych, niewątpliwie, ale jednak no nie zawsze przyjaciół. Mam na myśli Rosję i Niemcy, którzy także prowadzą nadal politykę imperialną, choć oczywiście Rosja w wymiarze wojennym, a Niemcy w wymiarze pokojowych starań o dominację nad całą Europą.
To właśnie troszeczkę właśnie w innych aspektach, ale do tego chciałbym przejść, panie profesorze, no bo droga do tego prowadzi, można powiedzieć, jeśli dyskutujemy o tych kwestiach, chociaż zatrzymanie działalności państwa instytutu, no byłoby, jak słychać choćby z tej krótkiej wypowiedzi, no zupełnie niezrozumiała, nie odrobienia też strata dla naszego narodu, naszej tożsamości, naszego państwa, no ale wszystko pewnie w rękach parlamentarzystów. Pozwoliłem sobie rozpocząć od tego, czy w historii można szukać odpowiedzi na pytania dotyczące współczesności. A stawiam to pytanie, bo właśnie jesteśmy świadkami wydarzeń w Parlamencie Europejskim, których Polacy chyba no, nie do końca, z których zdajemy sobie sprawę, nie domyślają się, jaka jest stawka przyjmowanych właśnie propozycji przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego. Czy podziela pan profesor opinię, że toczy się naprawdę walka w białych rękawiczkach o naszą suwerenność, o naszą niepodległość?
Bez wątpienia tak. Co więcej, te partie, które dzisiaj prawdopodobnie będą formować władzę w Polsce, głosują za tymi rozwiązaniami w Europarlamencie. Także nie wiem, czy do końca Polacy stracili instynkt samozachowawczy i po prostu nie są zainteresowani niepodległością, czy też zostali zmanipulowani, bo oczywiście też jest taka możliwość. Przykładowo nazwa Trzecia Droga mogła sugerować, że naprawdę istnieje jakaś trzecia droga, a ona w tym aspekcie nie istnieje. Ci eurodeputowani, którzy należą do tak zwanej trzeciej drogi, są dokładnie tymi samymi, którzy są w tej drugiej drodze, czyli Koalicji Obywatelskiej. I oczywiście postkomuniści także głosują bardzo podobnie. No postkomuniści mają to do siebie, że mają wkodowane takie credo, że lepiej jak jakaś inna struktura zarządza Polakami, bo sami sobie nie dajemy rady. I rzeczywiście komuniści sami sobie nie dawali rady i ta Moskwa była dla nich jakimś wyraźnym orężem nacisku. Natomiast dzisiaj rozumiem, że ma być to Berlin, który będzie służył różnym formacjom polskim, żeby tłumić ewentualne niepodległościowe aspiracje. I to jest bardzo smutne, bo albo ponad połowa Polaków tego nie zauważyła, albo nie jest zainteresowana niepodległością.
No, na pierwszej stronie nowego traktatu jest podobno odwołanie do takiego komunistycznego manifestu z Ententę, który wprost mówił o likwidacji państw narodowych. To był traktat, przypomnijmy, komunistycznych takich intelektualistów ze Spinellim na czele, prawda? Spinelli. No właśnie, tak. czy w związku z tym możemy się obawiać, że po tych zmianach Unia Europejska faktycznie stanie się takim superpaństwem scentralizowanym, no, oligarchicznym, wręcz komunistycznym?
No z tego, co słyszymy, na pewno taki jest cel. To jest jeszcze oczywiście droga, tylko że cel jest dość jasny. Scentralizowana paneuropa, nazywana Stanami Zjednoczonymi Europy. Na razie, ale to już wystarczy, ponad 60 przestrzeni tematycznych, które mają być w rękach eurodyktatorów, bo to nie ma nic wspólnego, rzecz jasna, z systemem demokratycznym, tylko ma to wyraźnie znamiona dyktatury. Ja to nazywam grzecznie oligarchią, no bo wytwarza się jednocześnie w każdym z narodów pewien typ oligarchy, tak jak właśnie liderzy niektórzy dzisiejszej potencjalnej większości w Sejmie z panem Donaldem Tuskiem na czele. Oni już, wydaje mi się, że zostali wprzęgnięci w pewien proces oligarchizacji Europy i jednocześnie budowy na zapleczu takich urzędników, którzy mają powstrzymywać przed ewentualnymi patriotycznymi uniesieniami, czyli jednocześnie właśnie ta świadomość narodowa ma być bardzo mocno stępiona, nazywana faszyzmem, a jednocześnie wprowadza się cały zestaw praw stanowionych, których nieprzestrzeganie będzie groziło represjami, więzieniem. Na przykład dotyczy to sfery moralnej, obecności różnych patologii w przestrzeni publicznej, których już patologiami nazywać nie wolno. Nie będzie można wychowywać dzieci zgodnie z rodzinnymi, tradycyjnymi wartościami. Ci ludzie, którzy chodzą ze zniczami 1 listopada z dziećmi i pokazują im Polskę jako piękną przestrzeń z tradycjami, no to te tradycje zostaną bardzo mocno ośmieszone przez różnych propagandistów, którzy jednocześnie będą bezkarni, bo nie będzie wolno ich napiętnowywać, wręcz odwrotnie, to osoby napiętnujące będą stawiane pod pręgierzem. No niestety taka jest wizja. Ja nie mówię, że jutro zostanie zrealizowana, ale niewątpliwie taki jest głęboki cel tego nowego marksizmu, który opanowywuje również i ponownie Polskę. Ja jestem w tym sensie optymistą, że Polacy mają ten zdrowy instynkt samozachowawczy i jak druga strona przesadzi, a jest taka szansa, no to obudzimy się.
No oby tak było, panie profesorze. Może to będzie też znakomita puenta, chociaż jeszcze miałem kilka pytań do pana profesora, ale czas faktycznie nam tutaj nieubłagalnie ucieka. Bardzo dziękuję wobec tego za dziś i za tą krótką refleksję o poranku. Serdecznie
dziękuję,
pozdrawiam.
Bardzo. Dziękuję bardzo i spotykamy się na cmentarzach, ale jeszcze jako żywi.
Jeszcze jako żywi. Bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dobrego dnia. Gościem kluczowego tematu był wybitny polski historyk, dyrektor wciąż jeszcze istniejącego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, profesor Jan Żaryn. Dziękuję państwu także za teraz. Za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka, a ja zapraszam jeszcze dzisiaj po godzinie 16:40 w Wielkopolskim Popołudniu z Radiem Poznań rozmowa o wolności słowa i zamachu na pluralizm w polskich mediach.
Kluczowy temat.